Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Okres Wielkiego Postu, czas naszych spowiedzi, nawrócenia. Nawrócenie polega na zmianie kierunku. Nie wystarczy jakby cofnąć się do skrzyżowania, zaniechać czynienia zła. Człowiek nawrócony powinien czuć się wezwany do tego, żeby dobro czynić. Co z tego, że stoisz jakby na środku skrzyżowania, jeśli nie masz chęci, by iść dokądkolwiek? Co z tego, że nie masz ciężkich grzechów, skoro nadal nie masz czasu dla swojej rodziny, dla chorego? Co z tego, że nie zazdrościsz, skoro jeszcze nie potrafisz się cieszyć z sukcesów innych? Prawdziwe nawrócenie zaczyna się w momencie, gdy zaczynamy zło dobrem zwyciężać. Oto, żeby zadziwić Boga i innych, pewien mężczyzna pojechał z żoną na wakacje. Postanowił sobie, że będzie dla niej dobry, szczególnie, bo zaniedbywał ją przez ostatnie lata i chciał to wynagrodzić. Wszystko się udało, ale w ostatni dzień przed wyjazdem żona była smutna i zapłakana. Co się stało? A ona mówi: tak sobie myślę, że jak wyjeżdżaliśmy, to ja byłam u lekarza i wyniki badań miał tobie przekazać, a ty jesteś dla mnie taki dobry. To pewno jestem chora na raka, bo tak o mnie dbasz. Popatrzcie, jaka sytuacja. Trzeba było dopiero takiego przeżycia, żeby odkryć, że to jest normalność. W tradycyjnym poglądzie cechą istotną mężczyzny była pewna siła charakteru, ściślej potrzeba męstwa. W polskiej kulturze znane jest powiedzenie, często adresowane do małych chłopców: nie płacz, bądź mężczyzną. Nikt nie kieruje takich słów do dziewczynki. Ale męstwo nie jest wyłączną cechą mężczyzny. Wystarczy przecież przywołać bohaterską matkę braci machabejskich w Starym Testamencie, czy młodziutkiej świętej Agnieszki. W starożytnej Grecji wzorcem męstwa były Termopile z Leonidasem czy Sparta. Imperium Romanum kultywowało męstwo we wszystkich warstwach społeczeństwa, na przykład Juliusz Cezar, poszerzający granice tego imperium, czy Spartakus, mający odwagę przeciwstawić się potędze rzymskiej. Jednakże męstwo starożytnego Rzymu często prowadziło do przemocy czy zwyrodnień. Chrześcijaństwo wprowadziło nową koncepcję męstwa. Jego wzorem stały się rzesze męczenników, kobiet i mężczyzn, dzieci nawet, młodzieży i starców ponoszących śmierć na rzymskich arenach. Powodem męstwa nie była tylko sprawa, żeby potwierdzić własną siłę charakteru czy zyskać sławę, ale powodem była wiara w Chrystusa i bezgraniczna miłość do Niego. Pomyślmy o życiu świętego Pawła wśród nieustannych prześladowań. Chrześcijaństwo więc podniosło męstwo do rangi jakby podstawowej cnoty, jak mówimy, kardynalnej, określając ją jako wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że męstwo umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom, uzdalnia nawet do wyrzeczenia i ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Męstwo w ujęciu chrześcijańskim dotyczy więc nie tylko obrony wiary, ale podstawowych wartości moralnych, rodziny, ojczyzny, bezbronnego życia ludzkiego. Cnotą męstwa powinien kierować się każdy chrześcijanin, ale w szczególny sposób powinna być ona wpisana w całą działalność mężczyzny, ze względu na specjalne powołanie, które otrzymał od Boga. Wśród zachęt Ojca Świętego Jana Pawła była i taka: rodzino, stań się tym, czym jesteś. Chciałoby się to sparafrazować na wezwanie: mężczyzno, stań się tym, kim jesteś. Kobieto, stań się tym, kim jesteś. To znaczy, odszukajcie swoje zadania, jak to mądrze się mówi, swoją tożsamość. Już u zarania dziejów ludzkości mężczyzna po raz pierwszy zagubił tą swoją tożsamość, buntując się przeciw Bogu, odrzucając jego zamysł, ukrył się przed Stwórcą w poczuciu winy. A wtedy w obrazowym języku Biblii Bóg zawołał do niego: Adamie, gdzie jesteś? Odnosząc tę scenę do aktualnej sytuacji, widząc częste upadki i słabości mężczyzny, zwłaszcza jego nieobecność w rodzinie, można zapytać: mężczyzno, gdzie jesteś? Mężczyzna pozostaje nadal istotą nieznaną albo zapomnianą jakby we współczesnym społeczeństwie. Jeden z profesorów obliczył, że na 100 publikacji poświęconych kobiecie przypada najwyżej 10 na temat mężczyzny. W Polsce ta różnica jest jeszcze większa. Jeśli w naszych czasach uderza wypaczenie ideału kobiecości, zwłaszcza w mediach, to ideał mężczyzny w ogóle nie istnieje. Jak w takich warunkach wychować młodzież męską? W raporcie dotyczącym ochrony zdrowia matki i dziecka, liczącym 77 stron, ani razu nie pada słowo ojciec. Dzisiejsze szumne deklaracje instytucji międzynarodowych też się pomijają. To jakiś wielki nieobecny w gazetach, zwłaszcza młodzieżowych, w radiu, telewizji. Chciałoby się sparafrazować tytuł książki Karela: Mężczyzna, istota nieznana. Sytuacja mężczyzny niewiele zmieniła się w ciągu wieków, bo przecież on nie musiał się jakby wyzwalać, jak ktoś mówi, emancypować jak kobiety. Od początku dziejów jego zadaniem jest utrzymanie rodziny, ciężka praca, nieraz od świtu do nocy, na gospodarstwie, w rzemiośle, w biurze czy w fabryce, na pozór twardy, nieokrzesany, kryjący starannie swoje uczucia. Równocześnie ten twardy mężczyzna jest tak bardzo wrażliwy na odruch uczucia ze strony żony, gdy wraca zmęczony do domu, na odrobinę serca ze strony dziecka. Kto zliczył męskie łzy zawodu, poniesionej klęski, bezsilności, otarte gdzieś ukradkiem, by nikt tego nie widział, bo przecież, jak mówiliśmy, jemu nigdy nie wolno być słabym. Wszystkiemu musi podołać. Nieraz jest wyczerpany, a tyle musi wysłuchać. Co z ciebie za niedorajda? Nie potrafisz tego zrobić. Inni mogą, a ty nie. Niekiedy padają słowa, które ranią jak sztylety. Nie jesteś mężczyzną, wynoś się. Nie potrzebuję ciebie. Ile takich złych słów niepotrzebnych. Nie tylko Adamowi była potrzebna pomoc. On był zresztą w sytuacji uprzywilejowanej w warunkach rajskich. Dzisiejszy mężczyzna żyje z piętnem grzechu pierworodnego w twardej rzeczywistości życia codziennego na ziemi. Pomóc mu może, według mądrego zamysłu Stwórcy, miłość i wierność żony. Zainteresowanie się z jej strony jego sprawami, problemami, a także szacunek i miłość ze strony dzieci. Różnorodność pomysłów, opinii, poglądów filozoficznych, socjologicznych czy psychologicznych, często wykluczających się, uniemożliwia ustalenie tego, co nazywamy tą tożsamością, to znaczy to, kim jest mężczyzna. Wiara chrześcijańska, dając odpowiedź na podstawowe pytania ludzkości, określa tę tożsamość mężczyzny mianem powołania. Bóg, stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę, wpisał w ich naturę specyficzne, odrębne, ale równocześnie uzupełniające się powołania. Mężczyzna nie odnajdzie się w konsekwencji, nie zrozumie, na czym polega jego zadanie wobec siebie samego, wobec rodziny i społeczeństwa, jeśli nie odczyta poprawnie sensu swego powołania, który otrzymał od Stwórcy. Istotnym dla każdego mężczyzny powołaniem jest ta droga życiowa, którą dla niego przewidział Bóg, bo to ona prowadzi go do ostatecznego celu, czyli do wiecznego zbawienia. Te osobiste, indywidualne powołania realizują się na trzech drogach, jako powołanie do małżeństwa i rodziny, powołanie do kapłaństwa, święceń, czy też do życia zakonnego oraz powołanie do życia w stanie bezżennym, takiego życia samotnego, świadomie wybranego, potwierdzonego, wypełnionego pracą dla dobra bliźnich. Odnalezienie swojej tożsamości przez każdego mężczyznę polega na poznaniu, która z tych dróg jest jego drogą życiową. Z woli Boga pierwszym podstawowym powołaniem mężczyzny jest zwyczajnym, jakbyśmy powiedzieli, jest zawarcie małżeństwa, założenie rodziny, co Pismo Święte krótko określa, przeto opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się dwoje jednym ciałem. Grzech pierworodny w znacznym stopniu utrudnił realizację tego, dlatego jakby nieustannym echem powraca to Boże pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Sukces szatana jakby polega na tym, że naruszył więź człowieka z Bogiem i harmonię między mężczyzną i kobietą. Gdyby nie zbawcze dzieło Chrystusa, dopełnione w sakramencie małżeństwa, wrogość obu płci do siebie, podsycana przez szatana, mogłaby nawet doprowadzić do zagłady ludzkości. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio, traktującej o rodzinie, ukazuje sens i sposoby realizacji podstawowego powołania mężczyzny, które wyraża się w podwójnej roli, jaką on ma do spełnienia, męża i ojca. Łączą się one ściśle ze sobą. Nie będzie dobrym ojcem ten, kto nie potrafi być dobrym mężem. Można pójść dalej w tym wnioskowaniu. Aby być dobrym mężem i ojcem, trzeba najpierw stać się w pełni mężczyzną, nie tylko w sensie biologicznym, lecz przede wszystkim psychicznym i moralnym. Chodzi tu o dojrzałą osobowość, czyli zdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych. Pierwsza więc rola mężczyzny w rodzinie dotyczy kobiety, która stała się jego żoną. W Bożym planie stwórczym kobieta nadaje sens nowy życiu mężczyzny. Według obrazowego języka Księgi Rodzaju tylko kobieta może wypełnić pustkę w życiu mężczyzny, uwolnić go od poczucia samotności. Źle jest, żeby mężczyzna był sam. Stać się odpowiednio dla niego pomocą. Mężczyzna potwierdza się jako mąż i ojciec, czyli akcentuje swoją tożsamość przez odniesienie do kobiety jako żony i matki. Druga rola mężczyzny w rodzinie odnosi się do dzieci. Określa się ją mianem ojcostwa, które jest darem i powołaniem, a zarazem jest obrazem, odbiciem ojcostwa samego Boga. Ojciec przedwieczny, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Powołując mężczyznę do ojcostwa, udzielając mu daru ojcostwa w momencie poczęcia dziecka, stawia przed mężczyzną istotne zadania do spełnienia. W przywoływanym już Familiaris Consortio Jan Paweł II podkreśla, że miejsce i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. Aby uzdrowić współczesną rodzinę, zwłaszcza polską rodzinę, trzeba więc przywrócić autorytet ojca. Brak autorytetu utrudnia, a niekiedy uniemożliwia mężczyźnie spełnienie jego roli jako męża i ojca. Przede wszystkim przekreśla funkcję wychowawczą ojca wobec dzieci, a jest to jedna z podstawowych przyczyn utraty tożsamości przez współczesnego mężczyznę. On nie wie, kim jest. Tradycyjnie od wielu wieków i pokoleń praca mająca na celu utrzymanie rodziny należała do podstawowych obowiązków mężczyzny. Praca jest konieczna, ale nie powinna utrudniać czy uniemożliwiać mężczyźnie wypełnienia wielu innych zadań w odniesieniu do żony i dzieci. Wiele problemów stwarza zjawisko masowego bezrobocia dziś u nas, które drastycznie wzrosło. Mężczyzna bezrobotny bardziej niż kobieta traci grunt pod nogami, przeżywa głęboki kryzys swojej tożsamości, jak czuje się niepotrzebny. Jest przekonany, że bez pracy zawodowej nie może być ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem. Staje się zupełnie niepotrzebny w rodzinie jakby. Zmiana tej błędnej, rozpowszechnionej mentalności jest równie konieczna jak walka z bezrobociem. Współczesny mężczyzna z trudem odnajduje swoją tożsamość i realizuje swoje powołanie. Często spotyka się z agresją skrajnych nurtów, tych feministycznych, jakimiś absurdalnymi teoriami na temat różnicy płci. Przeżywany ten nieustanny lęk o przyszłość swoją, swoich najbliższych. W takiej sytuacji bardzo potrzebna jest wam wszystkim, drodzy mężczyźni, cnota męstwa. Pilną sprawą staje się więc odnalezienie właściwej męskiej drogi do Boga, by w nim znaleźć siłę do spełnienia trudnych zadań. Ale najpierw trzeba znaleźć tę drogę najprostszą. Oto świętowali 50-lecie małżeństwa, byli szczęśliwi, otoczeni dziećmi i wnukami. Ktoś zadał mężowi pytanie, jaka jest recepta na tak trwałe małżeństwo. Starszy pan przymknął na chwilę oczy, a następnie jakby wyławiając z pamięci dalekie wspomnienia, zaczął opowiadać. Lucja, moja żona, była jedyną dziewczyną, z którą kiedykolwiek się umówiłem. Dorastałem w sierocińcu i od początku ciężko pracowałem, aby mieć choć to niewiele, co posiadałem. Nie miałem nigdy czasu, aby umawiać się z dziewczynami, dopóki Lucja mnie nie zdobyła. Zanim jeszcze zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje, poprosiłem ją, aby została moją żoną. Oboje byliśmy tacy młodzi. W dniu ślubu, po ceremonii kościelnej, ojciec Lucji wziął mnie na bok i włożył mi do ręki pakuneczek. Powiedział, dzięki temu prezentowi twoje małżeństwo będzie szczęśliwe i nic więcej nie będzie do tego potrzebne. Byłem podekscytowany, szarpałem się z papierem i tasiemką, nim udało mi się rozerwać paczuszkę. W pudełeczku znajdował się duży złoty zegarek, wyjąłem go ostrożnie. Gdy go oglądałem z bliska, zauważyłem tekst wygrawerowany na tarczy. Była to bardzo mądra wskazówka i widziałem ją, ilekroć sprawdzałem, która godzina. Starszy pan tu się uśmiechnął i pokazał swój stary zegarek. Znajdowały się tam na tarczy zamazane już nieco, ale dające się przeczytać słowa. Te słowa skrywały w sobie tajemnicę szczęśliwego małżeństwa. Brzmiały następująco. Powiedz coś miłego, Lucji. Powiedz coś miłego o sobie, którą kochasz. Teraz.